Hashtag koronawirus. Hashtag koronawirus. Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.
Łukasz Brodzik, kłaniam się Państwu ponownie w tym tygodniu. Nowe, świeże informacje, nowe również rozmowy, jak co dzień w naszej audycji. Dziś już na początku zapowiem, że będziemy łączyć się w drugiej części programu z Adrianem Wilczyńskim, Polakiem mieszkającym przez szereg lat we Włoszech, o tym, jak wygląda tam sytuacja, jak przebiegał rozwój epidemii w tamtym miejscu. Chcielibyśmy z nim porozmawiać, ale zanim to przedstawię, na początek najważniejsze informacje. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zmarła 9. osoba zakażona koronawirusem. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz dodał, że mamy też kolejnych 8 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.
Dzisiaj już 25 nowych przypadków od rana. Wczoraj niestety mieliśmy rekordowy dzień, 116 przypadków potwierdzonych osób z zakażeniem koronawirusem. Niestety też dzisiaj jedna osoba zmarła. Jest to 68-letni mężczyzna ze szpitala w Puławach. Jego stan był ciężki. To też, co zawsze powtarzamy, no niestety miał choroby współistniejące, które osłabiały jego organizm. Wszystko to razem doprowadziło do niestety śmierci.
W sumie w Polsce zakażonych koronawirusem zostały 774 osoby. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zapowiedział także, że resort dofinansuje tworzenie laboratoriów w szpitalach, które będą wykonywać testy w kierunku koronawirusa. Andrusiewicz powiedział w TVP Info, że resort wystosował w tej sprawie pismo do szpitali z informacją, jeżeli mają możliwość uruchomienia laboratorium i szybkiej diagnostyki, to otrzymają dofinansowanie takiego projektu. Zgłosiło się 14 placówek, dodał rzecznik.
Tutaj tak naprawdę nie chodzi teraz o możliwość szybkiego, drastycznego wzrostu liczby przeprowadzonych testów, ale możliwość dostępu do szybkiej diagnostyki przez szpitale działające u nas w kraju. 14 szpitali zgłosiło chęć utworzenia, uruchomienia takiego laboratorium. Teraz będziemy rozmawiali ze szpitalami, w jak szybkim czasie są w stanie uruchomić te laboratoria i będziemy dofinansowywać.
Obecnie w naszym kraju są 32 laboratoria, które wykonują w ciągu doby około 2,5 tysiąca testów, a mogą robić nawet 4 tysiące badań na dobę. Zmieńmy temat. Wicepremier Jarosław Gowin nie wykluczył możliwości wprowadzenia kolejnych restrykcji mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że racjonalne byłoby ograniczenie liczby osób, które mogą uczestniczyć w zgromadzeniach.
Te decyzje powinny zapaść jak najszybciej, dlatego spodziewam się, że to jest kwestia, jeżeli nie godzin, no to na pewno najbliższych dni, ale raczej godzin niż dni.
Dzisiaj zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Wicepremier Jarosław Gowin nie wykluczył, że decyzje takie mogłyby zapaść podczas tego posiedzenia. W niektórych krajach ograniczono możliwość zgromadzeń do 2 osób. Rzecznik rządu Piotr Miller w rozmowie z TVP Info wyraził nadzieję, że prezydium Sejmu dojdzie do porozumienia, które pozwoli przeprowadzić kolejne posiedzenie Sejmu. Dziś marszałek i wicemarszałkowie Sejmu zdecydują o organizacji najbliższego posiedzenia niższej Izby Parlamentu. Dowiemy się, kiedy i w jakiej formule zostanie ono przeprowadzone. W związku ze stanem epidemii w Polsce konieczne jest zastosowanie nadzwyczajnych środków. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się m.in. projektem tarczy antykryzysowej, czyli rządowym pakietem działań osłonowych dla gospodarki. Minister Miller mówił, że rozwiązania proponowane w projekcie ustawy są niezbędne dla milionów Polaków.
Mam nadzieję, że dojdzie do kompromisu i konsensusu na dzisiejszym posiedzeniu Prezydium Sejmu, bo niestety mam takie sygnały, że Platforma Obywatelska w jakiś sposób nie jest otwarta na nadzwyczajną możliwość głosowania, na przykład w sposób zdalny, a to byłoby naprawdę z ogromną stratą, z gigantyczną stratą dla wszystkich obywateli, jeżeli byśmy tych ustaw nie przyjęli, bo tam są rozwiązania, które pomogą milionom Polaków.
Posiedzenie Prezydium Sejmu rozpoczęło się o godzinie 11. Przewodniczący Episkopatu Polski natomiast, arcybiskup Stanisław Gondecki, zwrócił się z apelem o wspólną modlitwę w święto Zwiastowania Pańskiego, które przypada jutro. Rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik powiedział, że chodzi o modlitwę w intencji ustania epidemii koronawirusa za chorych, zmarłych oraz pracowników służby zdrowia.
Przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki prosi, by 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12 biły dzwony na modlitwę. Modlitwę w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Jest to odpowiedź na apel papieża Franciszka.
Sytuację związaną z rozwojem pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie podsumował także gość dzisiejszej porannej rozmowy Radia Zielona Góra, Krzysztof Chmielnik. Jak mówił publicysta portalu zachod24.pl, skutki epidemii zmienią postrzeganie porządku światowego.
Ja w jednym z felietonów, które umieściłem na portalu Zachod24, pisałem, że właściwie na naszych oczach wali się w gruzy koncept świata liberalnego, to znaczy świata takiego, że jakoś sobie poradzimy, że państwo nie musi być specjalnie silne, że możemy globalną gospodarką się, jakby to powiedzieć, jakby posługiwać wyłącznie, że nie ma problemu, że nie musimy niczego sami produkować, że państwa narodowe nie mają sensu, kapitał nie ma
narodowości.
Jakby nie ma narodowości i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w tej chwili wali się w gruzy, bo się okazuje, że cały świat jest uzależniony od chińskich medykamentów, prawda? Że jak Chińczycy nie wyprodukują maseczek, to w Europie tych maseczek nikt nie wyprodukuje. Okazuje się, że w świat wyjeżdżają lekarze z Kuby, żeby pomagać innym krajom. Więc to wszystko się przewartościowuje. Państwo musi być silne i tam, gdzie państwo jest słabe, i takie mam przekonanie, że polskie państwo okazało się w pewnym sensie determinacją. Natomiast nie wiem, prawdopodobnie Szwajcaria, nie, na pewno nie państwo włoskie, na pewno państwo hiszpańskie. Zwróćcie państwo uwagę, że właściwie te dwa kraje żyją z turystyki. W związku z tym dla nich ograniczenia związane z ruchem turystycznym i z tą turystyczną bazą były bardzo trudne do wprowadzenia. I być może dlatego one są spóźnione o te dwa tygodnie. A dynamika tej choroby polega na tym, że w pierwszej fazie następuje podwojenie przypadków w tempie codziennie, gdy jest dwa razy więcej, przez pierwsze parę dni. Na dokładkę, ponieważ ten wirus dwa tygodnie działa w utajeniu, w związku z tym te dwa tygodnie działy się bardzo często bez jakby zewnętrznych objawów. I niezareagowanie w porę powoduje, że te dwa tygodnie tego spóźnienia potem rzutuje na całą resztę. Wtedy już te liczby są wielkie.
Nagraliśmy dzisiaj rozmowę z Krzysztofem Chmielnikiem, ale również mamy informacje od policji. Rzecznik prasowy komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Ciarka, mówił w TVP Info, że Polacy podchodzą odpowiedzialnie do obowiązku kwarantanny. Mariusz Ciarka wskazywał na dane. Wczoraj kwarantannę złamano w 341 przypadkach.
Z zeszłej doby to ponad 87 tysięcy osób, które sprawdziliśmy, gdzie umundurowany policjant w pobliżu wyznaczonego miejsca kwarantanny sprawdzał, czy te osoby rzeczywiście są na miejscu. Stwierdziliśmy nieco ponad 300 przypadków naruszenia zasad kwarantanny według nas kwalifikujących się do pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej, a więc m.in. skierowania wniosków o ukaranie do sądu. To są pojedyncze przypadki, gdzie decydujemy się również na wszczęcie spraw karnych, postępowań przygotowawczych.
Te osoby oczywiście, które tak postępują, łamiąc kwarantannę, postępują nieodpowiedzialnie. Inspektor Ciarka natomiast przestrzegał na antenie TVP Info, że łamanie zasad kwarantanny będzie surowo karane.
Zero tolerancji dla łamiących zasady kwarantanny. Tutaj surowe konsekwencje, z którymi muszą liczyć się te osoby. Niech na przykład będzie chociażby niedawny wyrok sądu w Poznaniu, gdzie osoba, która naruszała zasady kwarantanny, nie stosowała się do niej, została na taką osobę nałożona grzywna w wysokości 5000 zł. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego myślę, że nie jest to mała kwota. A teraz według zapowiedzi pana premiera ta grzywna będzie mogła wynieść aż do 30 tysięcy złotych.
Rzecznik komendanta głównego policji zachęcał osoby osoby objęte kwarantanną do zainstalowania aplikacji Kwarantanna Domowa.
Poprzez tą aplikację będziemy mogli i udowodnić, że jesteśmy w miejscu wyznaczonej kwarantanny, wysyłając zdjęcie z lokalizacją, ale także i poprosić o zrobienie zakupów, o wyniesienie śmieci, o kontakt z psychologiem, co dla wielu osób może być bardzo ważne. Jednocześnie będziemy otrzymywać komunikaty o stanie epidemiologicznym w kraju, a także połączyć się bezpośrednio ze służbami ratowniczymi.
Wracamy już na antenę z naszym gościem, bo jest już z nami Adrian Wilczyński. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
Słyszymy się. Z dalekich, odległych Włoch, właściwie oczy całej Europy zwrócone są na Włochy i Polaków również. Panie Adrianie, mieszka we Włoszech od ilu lat, proszę powiedzieć, i w którym rejonie Włoch?
Od 7 lat mieszkam w Toskanii.
Toskania, czyli północne rejony Włoch, tak? Dobrze to...
Dokładnie, dokładnie. Bardzo blisko tego najbardziej niebezpiecznego regionu.
No właśnie, jest pan mieszkańcem właśnie tych rejonów. Proszę powiedzieć, jak tam przebiegał scenariusz? My wiemy dużo ze doniesień medialnych, ale inaczej, zupełnie pewnie inaczej to wygląda w oczach kogoś, kto przeżywa też to na, jak to się mówi w Polsce, własnej skórze, ten czas właśnie koronawirusa.
Kiedy wykryto pierwszy przypadek 6 lutego, nikt jeszcze się tego nie bał. Po tygodniu, kiedy tych przypadków było 3, po kolejnym tygodniu, kiedy tych przypadków było 6, wszyscy myśleli, że to jeszcze Włochów nie dotyczy. W kolejnym tygodniu, po 4 tygodniach od wykrycia pierwszego przypadku, kiedy tych zarażeń już było 3000, włoskie społeczeństwo zaczęło się zastanawiać, co z tym zrobić. Kolejne tygodnie, kiedy tych przypadków już przybywało w lawinowym tempie, spowodowały, że i rząd, i społeczeństwo zaczęły się tego bać.
No tak, po drodze jeszcze była sytuacja taka, że w pewnym momencie te rejony zaczynano zamykać, co wywołało u ludzi taki trochę odwrotny efekt, że oni chcieli z tych rejonów wręcz uciekać, gdzie zaczynała panować zaraza.
No to było bardzo nieodpowiedzialne działanie. To jest prawda, że w momencie, kiedy stwierdzono, że zamykają miasto Mediolan, bardzo dużo mieszkańców tego Mediolanu stwierdziło, że wyjeżdża poza granicę, bo mają domy i w Toskanii, i w całych Włoszech, domy letnie, i oni stwierdzili, że tam pojadą. Niestety, jak wiemy, skutki tego posunięcia były tragiczne, bo bardzo, bardzo wielu z tych Mediolańczyków, tych mieszkańców północnych Włoch, było już nosicielami, oczywiście jeszcze nie wiedzieli o tym, było już nosicielami, no i później zarażali mieszkańców innych regionów.
Co o samej epidemii, pandemii koronawirusa mówią Włosi, tacy, którym przyszło się zmagać z tym, no i wy, którzy tam mieszkacie, Polacy, którzy tam mieszkają?
Wszyscy teraz zaczęli powtarzać bardzo ważne zdanie, bo w mediach panuje takie przekonanie, że umierają na tą chorobę ludzie starsi i ludzie chorzy. A jak to zaczyna dotykać poszczególne miejscowości, ludzie zdają sobie sprawę, że nie umierają ludzie starsi i chorzy, tylko umierają nasi rodzice, nasi bracia, nasi sąsiedzi. Dlatego ludzie zaczęli nagle dostrzegać inne osoby.
To też prawda, ale też zaczęli chyba dostrzegać to, że te słowa kierowane do nich jako do ludzi zwykłych, mieszkańców, przez organa władzy, ale też przez lekarzy, do tego, żeby chociażby zachowywać tą dobrowolną kwarantannę, chyba tak to można nazwać, czyli izolację w domach, nabrało chyba większego sensu w momencie, gdy tych zmarłych, no bo we Włoszech mamy już ponad 6 tysięcy osób, które zmarło na koronawirusa, zaczęło przybywać.
Tak, na początku ta kwarantanna była dobrowolna. Potem jednak rząd zaczął podejmować kroki bardziej restrykcyjne. I lista tych kroków jest naprawdę imponująca. Zaczęło się od zamknięcia szkół, przedszkoli, a także kościołów, totalnego zamknięcia kościołów. Potem były zakazy opuszczania województw. Rząd z dnia na dzień zamykał gminy, zamknięto wszystkie bary, restauracje. Potem kolejną rzeczą był totalny zakaz opuszczania domów. I to nie jest kwarantanna dobrowolna, to jest kwarantanna usankcjonowana prawnie.
I to się
nie można było opuszczać domów za wyjątkiem wyjścia do lekarza, wyjścia do pracy, na zakupy. Ostatnimi dekretami sprzed kilku dni rząd zamknął większość firm, które nie mają znaczenia strategicznego. Czyli mogą pracować tylko najważniejsze firmy we Włoszech. Tych zakazów oni coraz bardziej się mnożą, te zakazy. Aktualnie wydano kolejne zakazy, zakaz przemieszczania się na ogródki działkowe. Zamknięto wszystkie parki, place zabaw. W niektórych regionach wprowadzone są także zakazy totalnego wyjścia na 3 dni, że człowiek nie może wyjść, bo wszystkie sklepy przez 3 dni w tygodniu są zamknięte.
Czyli nawet nie ma gdzie wyjść.
Poza tym coraz bardziej wzrastają sankcje za łamanie tego wszystkiego. Aktualnie na dzień dzisiejszy wprowadzono karę dla kogoś, kogo złapią na ulicy, wyszedł bez, można powiedzieć, pozwolenia albo bez bardzo ważnego powodu. To jest 4000 euro kary i konfiskata środka transportu, który się poruszamy.
Panie Adrianie, proszę mi powiedzieć w takim razie, czy te działania, które są wdrażane, one są skuteczne? Czy to pozwala trochę wyhamować tę ilość zachorowań, tę ilość zakażeń, które się dzieją? Czy służba zdrowia coraz bardziej może odetchnąć, może sobie poradzić z tym, co się dzieje we Włoszech? No bo to już jakiś czas trwa, taka sytuacja podwyższonej zachorowalności.
I tutaj statystyki są bardzo optymistyczne, bo od 2 dni liczba zakażonych spada. Są to niewielkie na ten moment liczby, bo zmniejsza się liczba zakażonych o 100-200 osób dziennie, zmniejsza się ilość zgonów o 100-200 osób dziennie, ale ta tendencja właśnie się odwróciła, czyli wszystkie te zakazy zaczęły przynosić skutek. I też Włosi, którzy to zauważyli, jeszcze bardziej chcą tych zakazów przestrzegać. Coraz bardziej w mediach społecznościowych, w telewizji, nawet w spotkaniach takich, gdzie jeszcze Włosi się mogą spotkać na ulicy pod sklepem, powtarza się, że róbmy te zakupy i idźmy do domu, zostańmy w tych domach, nie wychodźmy w ogóle na dwór. To przynosi efekt. To jest bardzo pozytywne i oni to właśnie zobaczyli i chcą tak robić.
We Włoszech też do egzekwowania prawa powołano wojsko. Spotyka się na ulicach osoby, które pilnują porządku, przestrzegania kwarantanny, czy nawet prostego, nie wiem, korzystania ze sklepu, bo przecież zapewne też nie można się gromadzić w większych grupach i w różnych pomieszczeniach. Jak to wygląda?
Tak, tak. We Włoszech wszystkie służby mundurowe dają ręce na pokład i policja, i karabinierzy, którzy już są formacją wojskową, i takie regularne wojsko po ulicach jeżdżą, sprawdzają, zatrzymują każdy samochód, który wyjechał na ulicę, sprawdzają dokumenty, albo delikatnie zawracają, albo wręcz uruchamiają te sankcje, o których wcześniej mówiłem. Nawet Straż Leśna, naprawdę wszystkie służby mundurowe dzisiaj są aktywne, żeby jak najwięcej ludzi przestrzegało tą kwarantannę.
A jakie, czy są jakieś związane z prewencją środki? Nie wiem, ludzie muszą wyjść do sklepu, prawda? Muszą gdzieś się przemieścić. Jak to wygląda? Czy towaru nie brakuje? Bo w Polsce pojawił się taki moment, kiedy ludzie zaczęli masowo korzystać ze sklepów i niektórych towarów przez chwilę nie można było kupić. Czy we Włoszech również taka swego rodzaju panika nastąpiła?
Nie, całe szczęście były przypadki na północy zaraz na początku, że w malutkich sklepach mogło zabraknąć towaru. Aktualnie tego towaru nie brakuje, bo cały transport żywności, bo trzeba zaznaczyć też, że otwarte są sklepy tylko z żywnością. Żadnych artykułów przemysłowych nie można teraz dostać, żarówki, niczego się w tym momencie nie kupuje, tylko podstawowa żywność. I tej żywności w sklepach nie brakuje, no bo oni, wiedząc o tym, że jest taki czas, zamawiają więcej towaru, przyjeżdżają ciężarówki pod sklepy, rozładowują, to wszystko idzie na bieżąco, dlatego w sklepach nie ma czegoś takiego jak brak żywności.
Zapytam jeszcze o perspektywy. Czy w mediach, czy również w komunikatach rządzących słyszycie zapewnienia, może jakieś światełka nadziei w tym, w jakim to stronę będzie się rozwijać i czy to jest w stanie opanować społeczeństwo włoskie, rząd włoski?
Prognozy na tą chwilę mówią o tym, że do końca kwietnia jeszcze będzie trwał ten czas kwarantanny. Cały czas będzie spadać liczba zarażonych. Niestety ciągle będzie się utrzymywać ta liczba zgonów na poziomie 500 osób dziennie. Przewidywania są do 20 kwietnia, że ta liczba się jeszcze utrzyma. Od 20 kwietnia będzie drastycznie spadać już liczba i zachorowań, i zgonów. I tutaj i media, i ci, co prognozują takie rzeczy, zajmują się statystyką, mówią, że do końca maja powinno się to wszystko wygasić. Jeśli oczywiście Włosi będą przestrzegać tych zaleceń, które są na nich teraz nałożone.
Pan Adrian pochodzi spod Zielonej Góry, z Nowogrodu Bobrzańskiego, więc zapytam w kontekście Polaków, Polski, Zielonej Góry, co my powinniśmy, nauczeni doświadczeniem włoskim, u nas stosować, aby nie dopuścić do tak drastycznego zwiększania się i szybkiego zwiększania się, bo to chyba też dynamika nas w pewien sposób przeraża, jak szybko zwiększa się ilość zachorowań. Jak możemy uniknąć tego scenariusza, żeby nie powtórzyć tego, co działo się we Włoszech? Ta refleksje pewnie przychodzą, bo ma pan i ogląd od swoich bliskich tego, co dzieje się w Polsce, i ogląd tego, co dzieje się na miejscu we Włoszech.
Mnie osobiście bardzo to przeraża, bo rozmawiam z moją mamą, która mieszka w Nowogrodzie, i słyszę, że do niej przyszła jej siostra, za chwilę, że przyszła sąsiadka. Widzę moich znajomych, którzy wysyłają mi zdjęcia, że przed sklepem jest bardzo duża kolejka ludzi, którzy stoją 20 centymetrów od siebie. Słyszę, że mimo apeli do kościołów ciągle przychodzą ludzie. To jest bardzo smutne, bo wszystkie te osoby mają dostęp do mediów i widzą, co się dzieje we Włoszech. Widzą, do czego prowadzi na początku takie rzeczy, a dalej nie zdają sobie sprawy, że tylko przez zachowanie tych elementarnych zasad, takich jak odległość co najmniej metra, żeby się nie spotykać razem, żeby zamknąć się w tych domach, przynosi skutek. I to naprawdę mnie przeraża, że jeszcze Polacy dokładnie tego nie zrozumieli.
Miejmy nadzieję, że apeli posłuchają, również tych, które płyną od nas, od tych osób, które widzą to na własne oczy, to co dzieje się we Włoszech. Bardzo dziękujemy panu za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Moim państwa gościem był Adrian Wilczyński, od 7 lat Polak, od 7 lat mieszkający we Włoszech w Toskanii. A my na dziś kończymy już program hashtag koronawirus. Kolejne wyczerpujące informacje dotyczące pandemii oraz rozmowy i wywiady z ekspertami, przedstawicielami różnych instytucji, służb, urzędów. I jak słyszymy, również tych, którzy naocznie obserwują to, co dzieje się w związku z pandemią, nie tylko w Polsce, będzie można usłyszeć. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.